Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
Przed mikrofonem Magdalena Zbyród-Wiśniewska. Witam w audycji Regiony Kultury, dopóki słońce wschodzi. Tydzień temu odwiedziliśmy krywulkarkę Annę Dobrowolską, a dziś gościmy w Nowym Targu. Odwiedzimy Gabriela Szerszenia. Zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dopóki słońce wschodzi, Gabriel Szerszeń rzeźbi drzewa, skały, ale także kominki czy kukiełki. To oczywiście nie wszystko, ale o tym, co jeszcze, za moment. Tworzone przez niego formy przestrzenne są charakterystyczne i często monumentalne. Mieszka i tworzy w Nowym Targu. Odwiedzamy go dziś w jego pracowni przy ulicy Waksmunckiej. Dzień dobry, Gabryś.
Dzień dobry, witam Państwa. Witam wszystkich.
Powiedzmy, bardzo proszę na początek, o Twojej pracowni. To wyjątkowe miejsce, powiedziałabym, że też bardzo mocno skomplikowane.
Tak, chyba skomplikowaność, jeśli można takiego słowa użyć, to jest chyba wynik mnogości technik, bo eksperymentuję od kilkunastu lat właściwie z materią i jestem troszkę niemodnym rzeźbiarzem w aspekcie jakby techniki narzutowej, bo robię na dużo takich właśnie, szczególnie tych monumentalnych rzeczy na siatkach tynkarskich, narzutowo betonem, więc tutaj mamy jakby pole do zabawy właśnie z monumentem i szybko można wykonać coś spektakularnego. Trudna i bardzo ciężka technika pod względem fizycznym w ogóle, bo trzeba się bardzo mocno tutaj napracować i ostatnio zrobiłem właśnie gdzieś tam w Bieszczadach rzeźbę ważącą 7 ton w przeciągu 4 dni z kolegą, z kuzynem właściwie. No ale tak naprawdę najbliższe mojemu sercu są asamblaże. Też może nie są jakoś bardzo w tej chwili modne. Na południu szczególnie, no w ogóle prekursorem był właśnie Hasior tutaj w naszym regionie. Pewnie jest jakimś takim moim, na pewno jakimś tam mistrzem, do którego się mogę odnosić i robiąc sobie sam korekty czasem. I też właściwie co, no formy, jeśli chodzi o formierskie jakieś takie moje zabawy, no to właściwie robimy odlewy z żywic, robię odlewy z betonu, rzeźbię w glinie generalnie na co dzień i z tego właśnie, więc generalnie tych, robię też czasem scenografię. Zdarzyło mi się zrobić nawet ruchomego potwora do Teatru Lalek Rabcio.
W Rabcy.
Więc, tak, więc jestem dość odważny, nie zawsze idzie z odwagą tutaj w parze wiedza, ale zdobywam ją na bieżąco i dzięki temu, że jestem samoukiem właściwie w lwiej części mojego doświadczenia, to jest właśnie moja ścieżka, którą sam pokonałem. Stąd jakby taka jakaś moja odwaga i chyba nie obawiam się tych materiałów, których wielu kolegów, którzy są właściwie już, mówię, wykształconymi plastykami, obawia się, bo mają pewne jakieś takie swoje nawyki lub wiedzę.
Utarte
ścieżki, wiedza w pewnym sensie ograniczona gdzieś. Kompetencje ich, że tak powiem, powstrzymują przed poszukiwaniami, a ja nie czuję się kompetentny, czuję się entuzjastą rzeźby bardziej niż rzeźbiarzem i stąd chyba ta odwaga we mnie i pewnie jakaś taka mnogość właśnie.
Jesteś samoukiem, rozpocząłeś studia na kierunku malarstwa, ale ich nie ukończyłeś. Przeszkodził w tym wyjazd do Anglii. Tak. Jak to było?
Właściwie wyjazd do Anglii był jak gdyby już...
I czy z perspektywy czasu uważasz, że to była przeszkoda, czy może jednak dobrze się stało?
Bardzo dobrze się stało. Właściwie teraz w tym momencie dziękuję losowi za to, że tak się stało, ponieważ pewnie stałbym się jakimś epigonem, pewnie jakąś kopią nauczyciela, mistrza swojego gdzieś tam na uczelni. Ale wyjazd był podyktowany niestety jakby pewnymi deficytami. No finansowo nie byłem w stanie, choć to były dzienne studia, nie miałem jakby możliwości studiować i też troszeczkę się zadłużyłem. Praca po knajpach wieczorami i studia dzienne, no niestety to było ponad siły i musiałem wyjechać do Anglii. To był wyjazd na 2 miesiące, odrobić straty finansowe, no i zostałem tam prawie 5 lat. wszelakich robót, malowania pasów na drogach, po, no, robiłem właściwie wszystko, byłem też barystą, własną firmę, którą też jakby straciłem z pewnych względów i w końcu wylądowałem w pracowni rzeźbiarskiej u Michaela Bowie'a koło Exeter i tam się uczyłem właśnie technologii odlewniczej i tam pracowałem w odlewni u niego. I tam przywiozłem właściwie już, wróciłem jako rzemieślnik wyuczony nieźle po 2 latach pracy u niego. I wystartowałem tutaj z pracownią w Nowym Targu.
Czyli wyjechałeś za chlebem, ale i tak ciągnęło cię w kierunku artystycznym.
Tak, cały czas, cały czas. Zupełny przypadek spowodował, że natknąłem się na ogłoszenie, że potrzebny jest asystent rzeźbiarza i zadzwoniłem w tej samej sekundzie. Okazało się, że spotkanie było już wieczorem i następnego dnia byłem w pracy. Do dziś przyjaźnimy się z Michaelem, z moim właśnie szefem z tamtych czasów. Tak, no i taka ścieżka była mniej więcej.
A co zadecydowało o tym, że jednak wróciłeś do Polski, do Nowego Targu?
To dość osobiste pytanie.
Nie musisz odpowiadać, pytanie zostało zadane.
Natomiast no, początek był bardzo ciężki. Przyznam, że miałem pewien moment załamania tutaj, zderzenie z polską rzeczywistością, z polskimi realiami. Było bardzo bolesne dla mnie tutaj i dopiero po kilku latach otworzyłem w międzyczasie lokal Plamę, Plama Pub, w tej chwili bardzo, bardzo popularny na Podhalu w ogóle.
No to znane miejsce.
Znane miejsce, tak, rozpoznawane. I dzięki właściwie Plamie udało się przetrwać pracowni i potem pracownia pozwoliła przetrwać Plamie i tak naprawdę w tej chwili jedno i drugie żyje sobie już zupełnie własnym życiem. Natomiast mówię, cała moja ścieżka zaczęła się tak naprawdę gdzieś, jakby tak spojrzeć wstecz na osiedlu, na którym się wychowałem, na blokowisku, gdzie tak naprawdę okres dorastania spędziłem w maleńkiej piwnicy, gdzie sobie rzeźbiłem, strugałem i robiłem takie pierwsze w ogóle jakieś próby, eksperymenty i malowałem też dużo wtedy. Właściwie bardziej malowałem niż rzeźbiłem, ale tak uważam, patrząc z perspektywy czasu, na moich kolegów z osiedla i na ich losy, jak się potoczyły, z czego część z nich już nie żyje, właściwie część ma duże problemy gdzieś, że ta pracownia maleńka w tej piwnicy gdzieś tam chyba troszeczkę uratowała mnie przed jakimś takim chuligańskim trybem, w który mogłem bardzo łatwo wejść. A jednak było to dla mnie jakieś takie schronienie i ucieczka przed tym, przed takim chyba niefajnym losem. No i tak naprawdę od tamtej pory jakby plastyka zawsze była ze mną i towarzyszyła mi, była ucieczką, była terapią, była sposobem na zarabianie też często.
Czyli wszystko zaczęło się w maleńkiej piwnicy na blokowisku.
Tak, tak.
A pamiętasz, co wyrzeźbiłeś na początku? Co było pierwsze?
Trudno powiedzieć. Dużo w glinie robiłem takich jakichś postaci. Bardziej jakieś takie, te były takie pierwsze próby, raczej fantazy, postacie.
Czyli postaci.
Postacie raczej, tak, tak, tak. Głównie ja mam w ogóle skłonność do karykatury bardzo. W Anglii robiliśmy bardzo, bardzo dużo takich właśnie gorgoli, gotyckich postaci z katedralnych. Więc w tym mam jakąś lekkość, łatwość i jeśli mam zamówienie do takiego parku dla dzieci, jeżeli mam zrobić jakieś stwory, gnomy, czady, no to jest dla mnie po prostu super zabawa i oczywiście nie traktuję tego bardzo poważnie, ale uważam to za fajne wyzwanie i mam w tym lekkość jakąś, tak. Natomiast oczywiście brakuje mi jakiegoś tam jeszcze akademickiego, staram się ciągle uczyć, kształcić, pobieram lekcje czasem u kogoś i w ogóle taki naprawdę tu lokalnie na Podhalu bardzo ważną postacią dla mnie jest Sebastian Pitoń, rozpoznawany z różnych, że tak powiem, stron.
A to kierunek Zakopane.
Kierunek Zakopane, Kościelisko i tutaj tak naprawdę Sebastian jako architekt i artysta bardzo, bardzo mnie uskrzydlił na pewnym etapie rozwoju i ośmielił mnie do dużych form, do siatkobetonów, czyli do technologii narzutowej, gdzie ja byłem bardzo, że tak powiem, wycofany i obawiałem się tych większych form, ponieważ no też pewne kompleksy wynikające z pewnych niedostatków wykształcenia, może i wielu innych, spowodowały, że obawiałem się tych dużych form, ale Sebastian jednak mnie bardzo mocno uskrzydlił tutaj. Uwierzył we mnie jako ktoś, kto już miał wtedy bardzo bogate portfolio i był dość kontrowersyjną postacią jest na Podhalu, ponieważ on też jakoś ten styl zakopiański, niektórzy uważają, że uszkodził, ja uważam, że ubogacił bardzo. Ja jestem jakby zwolennikiem rozwoju w każdy rozwój kojarzy się na początku z jakimś, prawda, negatywnym aspektem.
No to zostawmy ocenę tego. Gabryś, powiedzmy o jeszcze jednej kwestii, mianowicie zajmujesz się także aranżacją wnętrz.
Tak, tak. Tutaj akurat ta aranżacja chyba podyktowana jest naszym regionem, ale ona bardzo, bardzo fajnie pozwoliła się też pracowni rozwijać, bo Białka, Bukowina, które prężnie się rozwijają od kilkunastu lat i Zakopane, czasem Zakopane, ale głównie właśnie Białka i Bukowina spowodowały, że miałem bardzo duże pole do eksperymentów. Wielu fajnych inwestorów tu jest, już bardzo już potężnych, że tak powiem, zawodników, którzy nie obawiali się inwestować większych pieniędzy w nietypowe bardzo aranżacje, rzeźby przestrzenne. I tutaj mogłem sobie, że tak powiem, troszeczkę poszaleć i przy okazji zarobić pieniążki i czegoś się nauczyć. Więc jakby to tak. I generalnie te moje wystroje wnętrz są głównie właśnie narzutowo. No to trzeba zobaczyć po prostu, długo opowiadać.
Twoja działalność podzielona jest na dwa segmenty. Pierwszy, bardzo ważny, bo pozwala ci się utrzymać, to segment komercyjny. I drugi segment stricte artystyczny. Jak ci się udaje to godzić?
A właśnie, tutaj jeszcze jest aspekt, najważniejszy jest tutaj rodzina i trzeba to wszystko, że tak powiem, w jakiś sposób podporządkować. Oczywiście jestem, na pewno jestem trochę niepokorny i trochę niełatwy we współpracy, czasem za długo siedzę na pracowni, ale jest jakiś taki silny imperatyw we mnie jednak wykonania paru takich swoich osobistych rzeczy, chociaż raz, przynajmniej 2-3 sztuki na miesiąc udaje mi się jakiś właśnie asamblaż wykonać. Wieczorami siedzę sobie i tą materię nazbieraną, materię wszelaką, jak widać tutaj mamy elektronikę, mamy odlewy, mamy jakieś stare listy. Zbieram to wszystko i jakby gdzieś mam wszystko poukładane w głowie, gdzie co leży. Tego nie widać, ale to wszystko jest bardzo uporządkowane tutaj. I kiedy już coś się kreuje, ja po prostu wiem, z której szuflady wyciągam jaki materiał.
A ty jesteś typem chomika?
Zbieracza, na pewno zbieracza.
Kolekcjonera.
Kolekcjonerem jestem, tak, tak. Może nie jakoś chorobliwie, nie wszystko, ale no zbieram materię, która jest interesująca dla mnie. Ostatnio zrobiłem właśnie jakąś kolekcję, którą nazwałem listy miłosne, bo dostałem całe pudło listów miłosnych, które otrzymywała matka mojego kolegi od swojego partnera życiowego. I to są po prostu kilometry historii zapisanej z lat 60., 70.
Kilometry miłości.
Kilometry miłości chyba, tak, tak. I bardzo mi żal tej materii, żal mi, że to gdzieś tam pójdzie w niebyt. Ja staram się to jakoś ocalić właśnie na tworząc z tego tła i różnego rodzaju tam jakieś właśnie instalacje. Co jest takie chyba najbardziej moje osobiste, jeśli chodzi natomiast jeśli chodzi o kwestię pokazania się z asamblażem, w moim przypadku jest to utrudnione o brak dyplomu, bo tak de facto nie ma BWA, które przyjmuje, przynajmniej nie słyszałem, które przyjmuje. Tutaj u siebie też właściwie mogę się tylko pokazać przyklejony w cudzysłowie do innego artysty lub na jakimś zbiorowej wystawie, ale sam w naszym BWA też nie mogę i są pewne jakby prawa tutaj podyktowane, więc nie będę się z tym jakby kopał. Jeżeli chcę zrobić sobie wystawę, robię ją sam. I tutaj ostatnio właśnie w starej zajezdni PKS-u, hala, która mnie intrygowała od lat, udało mi się uzyskać dostęp do wnętrza, ale to był środek pandemii, więc jakby to było robione bardzo drogą, że tak powiem, tak bardzo w podziemiu. Tam było zaproszone kilkanaście, kilkadziesiąt może osób i to w różnych odstępach czasu, żeby nie prowokować żadnych służb, bo jednak, no mówię, czas był ciężki. Natomiast ja miałem poczucie, że jakoś tracimy to nasze ludzkie DNA w tym czasie i to było tak dojmujący brak spotkań z drugim człowiekiem. Uważam, że artysta kontakt artysta-człowiek, w sensie artysta, nie artysta, to po prostu kontakt człowieka z człowiekiem, tak? I artyści przetwarzają tą rzeczywistość przez własne filtry i uważam, że powinniśmy po prostu spotykać się z człowiekiem, a ta pandemia uważam, że zrobiła coś bardzo złego nam wszystkim.
Czyli to było silniejsze. Chciałeś po prostu pokazać swoje prace, wejść w dialog z odbiorcą.
Wiele z nich było w ogóle już takim, one były takie bardzo, bardzo mocne i też nacechowane są mocno tym czasem pandemii. Widać po nich, tutaj się pojawiają jakieś różne, nawet jakieś stare strzykawki, które ze starego nowotarskiego szpitala udało się pozyskać. Gdzieś tam się uchowały. Bardzo dużo różnych takich właśnie elementów się pojawia. Chyba każdy okres ostatnio właśnie, zresztą mamy ciężkie czasy i co pół roku jakieś mamy tutaj hity pod tytułem jeżeli nie pandemia, to wojna, to ludzie są bardzo zestresowani i w tym momencie to działa mocno na artystę jakby. No jest, mamy, że tak powiem, sporo inspiracji w tej chwili.
Oglądam twoje asamblaże, twoje różne prace, przestrzenne oczywiście najczęściej. Sporo w nich jest na pewno niepokoju. To cię jakoś prowadzi?
Nie wiem, czy prowadzi mnie ten niepokój. Generalnie na pewno jest to jakiś rodzaj... są jakąś wypadkową na pewno moich takich przeżyć i jakichś tam niepokojów nagromadzonych, bo każdy z nas coś ze sobą niesie i ma swoją przeszłość. Więc są to bieżące sprawy plus chyba jakieś właśnie zasiedziałe i tutaj jest to dla mnie rodzaj na pewno terapii też jakiejś takiej. Wycisza mnie to bardzo.
Autoterapii.
Autoterapia, zdecydowanie tak. Tak, one są, no, są niepokojące, to prawda. Staram się coraz więcej uśmiechu i coraz więcej żartów wprowadzać w te swoje prace, ale...
Dystansu, ironii
więcej, tak. Staram się to robić, ale sam to widzę tak z perspektywy czasu, że jednak jest to trochę... Sprawia też, że te prace są mocne czasami, no.
No mocne i bardzo hasiorowskie jednak, przepraszam, ja to widzę.
Jest w tym hasior na pewno. Co zabawne, ja hasiora właściwie tak jakoś dopiero od kilku lat obserwuję, jakby śledzę i podglądam jego pracę i właściwie zaczęło się zupełnie nieświadomie z tym asamblażem, dopiero po kilku tam sytuacjach, gdzie mnie ktoś tam porównał, przyglądałem się bliżej. Jestem ignorantem też często, bo jestem po prostu człowiekiem ale hasior staje się coraz bliższy i jest dla mnie jakimś na pewno wyznacznikiem klasy i był prekursorem na pewno, zdecydowanym tutaj i w Europie tak samo znany bardzo, więc tak, hasior.
Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi na antenie Radia Kraków Kultura. Dziś gościmy w pracowni Gabriela Szyrszenia w Nowym Targu. Wracamy po przerwie.
Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
Dopóki słońce wschodzi, przypomnę, Gabriel Szyrszeń rzeźbi. Najróżniejsze rzeczy, zajmuje się także asamblażem, wykonuje także zlecenia komercyjne. Powiedz, bo intryguje mnie, jak zrobić taką rzeźbę, która waży 7 ton?
Wbrew pozorom, bo to jakby pozornie ona, to 6 ton to wydaje się być...
6, przepraszam.
A o ilu mówiliśmy?
O 7?
7, tak. 6, 7 ton. No tam było 6,5 pewnie, 7 jeszcze z konstrukcją, ze stalą. To są dość lekkie rzeczy, tak. Patrząc na ich gabaryty, to właściwie jest taka sama skorupa, ale rzeczywiście materiał w przeliczeniu, szkielet, spawany szkielet, szybko siatka, ceruję siatkę ręcznie, są firmy takie bardziej komercyjne, które to robią, pewnie jakie mają maszyny.
Ale jak to wygląda? Chciałabym, żebyś nam uchylił rąbkę tajemnicy. Czy najpierw powstaje mały model, rysunki, a dopiero później przechodzimy do tych wielkich rzeczy? Najpewniej tak, ale chciałabym to usłyszeć.
I tak. To zależy od tego, bo jeżeli trafiam na klienta, który właściwie sam nie wie, czego chce jeszcze, albo ma jakiś obraz, ja lubię zrobić model w glinie i najpierw właśnie zaprezentować model w glinie i przeskalujemy go później. Najłatwiej, nie ukrywam, jest, kiedy przyjdzie do mnie projektant z inwestorem i wtedy mam rysunki, mam właściwie wszystko gotowe i sobie działam na bazie i w kontakcie właśnie z projektantem i wtedy jest bardzo przyjemnie, łatwo dla mnie. Więc odpada mi ten element jakby przykładowej realizacji, czy tam przygotowywania czegoś dla klienta. Więc to się zaczyna tak właśnie od szkicu albo od modelu w glinie i potem zaczyna się już zabawa, spawanie, siatkowanie i betonowanie. No betonowanie to są zwykle dwie warstwy. Pierwsza taka właśnie wstępna, robimy skorupę i potem już narzut taki już gruby i rzeźbimy już w betonie już detal i fakturki.
No twoja pracownia jest bardzo duża, ale to tutaj wszystko się dzieje?
Oj, nie, nie. Znaczy część tak. Czasem pewne elementy mniejsze są tu spawane, siatkowane i w formie takich wielkich koszy wywożone busem czy tam jakimś innym pick-upem. Wieziemy je na miejsce. Jeżeli czas pozwala na to, żeby wieczorem wykonać tutaj te pewne prace, to bardzo ułatwia, przyspiesza potem instalację takich rzeczy. Ale no to już te monumenty to oczywiście w terenie robi się od zera, od fundamentów często i startujemy, idziemy do góry. No, czasem są to...
A jak wygląda twoje myślenie? Czy ty myślisz w kategoriach dużych prac? Czy musiałeś się przestawić?
Oj tak, to musiałem się bardzo przestawić. Tak jak właśnie wspominałem przedtem o Sebastianie Pitoniu, to on bardzo mocno wstrząsnął moją odwagą i moją percepcją i dopiero jakby no zajęło mi to trochę czasu, żeby chyba tutaj trzymała mnie głównie taka właśnie odwaga jakaś, bo poza tym to szybko udało mi się przeskoczyć w inną skalę tak naprawdę. To nie był duży problem, to był problem chyba blokady po prostu i ten człowiek to odblokował i jestem mu bardzo wdzięczny za to do dziś.
Zdarza ci się być brawurowym? Czy nie, po tylu latach pracy to tak jakoś uspokaja ten proces?
Brawura tylko na pracowni, bo jednak tylko w obrębie asamblażu. Tutaj mogę sobie, że tak powiem, trochę pozwolić. Oczywiście nie wszystko mogę później, nie każdemu mogę pokazać, bo są prace, które po prostu mogą być odbierane, są kontrowersyjne w jakiś sposób. Kilka miejsc odmówiło mi wystawienia, po prostu zrobiło selekcję, ponieważ to może obrazić lub wywołać coś. Tak? Staram się nie obrażać oczywiście żadnych uczuć, ani religijnych, ani żadnych innych. No ale jednak ludzie doszukują się często.
Mam propozycję, przejdziemy po twojej pracowni i trochę opowiesz, co tutaj masz.
Jasne, jasne. A tutaj mamy akurat takie... To znaczy tak... Nie wiem, bo to są rzeczy, które robię księdzu w Bielsko-Białej. Będzie robiona renowacja pod nadzorem kolegi konserwatora Janka Chodorowicza i tutaj takich rzeczy też się oczywiście i mam od czasu do czasu. Oczywiście musi być to w zgodzie ze sztuką konserwatorską absolutnie. Tutaj mamy formy, tu jest jakaś forma właśnie sztukaterii. To są takie małe odlewy jakichś takich zabytkowych elementów. Można sobie zobaczyć jakieś takie czasem, ale to bardziej właśnie do wystroju wnętrz teraz robiłem właśnie znajomemu też.
A to takie kafle, tak?
To są takie stare kafle, tak. Czasem można powielić coś, dzięki tym formom możemy powielić jakiś element, który jest już bardzo stary lub... Właśnie też nawet w sztukateriach bardzo się przydaje ta technologia, kiedy trzeba odtworzyć coś do kamienicy. Czasem mi się zdarzało do Wiednia, do jakiegoś pałacu, jakąś rozetę wykonać. Więc to też jest taka bardzo przydatna technologia, która pozwala kopiować i powielać. Tu widzimy jakieś rybki, jakieś rzeczy, które właśnie... Tu będą puchary dla wędkarzy, więc widzimy takie kopiowane, powielane elementy, które można sobie później... I też z tego są właściwie jakieś tam przychody, tak? Jakieś pieniążki.
Kompletny misz masz. Z jednej strony płaskorzeźby, sztuka sakralna, z drugiej strony puchary dla wędkarzy, a jeszcze gdzieś na drugim końcu asamblaże.
Tak, tak, dokładnie. Tak.
Można się pogubić?
Można się pogubić. To jest ciężko mnie sklasyfikować na pewno, bo jestem skomplikowany, jeśli chodzi właśnie o klasyfikację.
No ale to chyba dobrze. Interesuje mnie... To coś.
Tak, to jest też materiał, którą przerobię kiedyś. To jest powiększalnik do zdjęć, stary. Jest piękny, ale co się z nim stanie, jeszcze nie wiem. Tu mamy na przykład fortepian, który ktoś chciał wyrzucić i zniszczyć, porąbać siekierą. Właściwie taki był plan, bo był ciężki, bo był wielki. Udało się go uratować, ale właściwie teraz go przerabiamy na... Znaczy on już nie był instrumentem, bo on już generalnie został sprawdzony i okazało się, że to już nie jest... to już nie będzie instrument, natomiast cała rama wewnętrzna piękna samo pianino zostanie przerobione na jakiś mebel, tak? Materia jest przetwarzana cały czas tutaj. Tu widzimy jakąś na przykład starą maszynę do pisania, która też stała się częścią instalacji.
Trochę twoich narzędzi, może o tych narzędziach jeszcze powiedzmy.
Ojejku, ja używam wszystkiego, właściwie budowlane narzędzia, wyżynarki, wiertarki, wkrętarki, wszystko właściwie. Wszystkie znane budowlańcom maszyny są używane, nie tylko jakieś precyzyjne czy super typowe dla plastyków, także...
Jakoś sobie radzisz w tym.
Jakoś wszystkim. Sobie radzę, dokładnie, tak. Nie wszystko da się zrobić dłutem i młotkiem. Tak, także eklektyzm po całości, że tak powiem, jeśli chodzi o narzędzia, o pracę i o ich rodzaje, tak jakby, i technologię. No, także jest to wszystko mocno eklektyczne, takie ładne słowo, pod którym można ukryć wszelaki nieporządek.
Powiedz, kim byś był, gdybyś nie był rzeźbiarzem, plastykiem, artystą? Miałbyś jakiś pomysł na siebie? No bo powiedziałeś w pierwszej części naszej rozmowy, że tworzenie trochę pozwoliło ci się wyrwać i dzięki temu jesteś kimś innym. Gdybyś nie był, co byś robił?
Może muzyka, bo też jestem blisko z muzyką zawsze, jakoś amatorsko grałem na gitarze, gram wciąż, śpiewam troszkę, bardzo amatorsko, ale śpiewam. I chyba może muzyka stałaby się też jakimś takim moim światłem, ucieczką gdzieś tam. Cały czas mówię o ucieczce, nie wiem dlaczego, ale jest to jakaś radość po prostu.
Psychoanalizę trzeba przeprowadzić.
Chyba tak, koniecznie.
Rozmawiamy w Nowym Targu, gdzie mieszkasz i pracujesz. Ten Nowy Targ i Podhale, ta kultura i góry, które też są bardzo blisko. Jakoś to się u ciebie odbija się w twoich pracach?
Czasem tak. Kiedyś zrobiłem wystawę o nazwie pod tytułem Moje legendy Tatr. Jakoś tam do Tettmayera miało to nawiązywać, ale nie nawiązywało jakoś w 100% z tego względu, że jakby tych legend i postaci niesamowitych jest tak wiele, że to był bardzo subiektywny wybór moich jakichś tam postaci, od hrabiego Zamoyskiego po Sabałę, po jakieś tam inne zwykłe postacie takie dnia codziennego. I była taka wystawa kiedyś właśnie z asamblażem pod tytułem Moje legendy Tatr, więc jakby na pewno jestem związany z tym regionem, tu się urodziłem i kocham ten region, chociaż no pod względem, Nowy Targ pod względem jakby sztuki, turystyki, no jest takim miejscem trudnym gdzieś, bo turysty właściwie tutaj nie, turysta przejeżdża przez Nowy Targ, tak? Sprzedaż sztuki też ciężko, no jednak trzeba uciekać w świat, no, gdzieś starać się pokazać dalej, ale pod względem komercyjnym, jeśli tak jak mówimy o wykończeniu wnętrz, o jakichś takich właśnie aranżacjach, no to tu jest, że jest pole do popisu, jest się gdzie zahaczyć, jest to region bogaty i odważny, ci ludzie mają w sobie też właśnie taką odwagę, to jest fajne. Z wieloma moimi jakby zleceniodawcami zaprzyjaźniłem się przez tą pracę, teraz jestem stałym wykonawcą, ze stałymi klientami przyjaźnię się i są to ludzie odważni właśnie najczęściej i bardzo fajni. Ale Nowy Targ jest trudnym miastem.
No cóż, w takim razie jeszcze na koniec chciałabym cię zapytać o twoje marzenie. Artystyczne oczywiście. Nie wnikamy tutaj w sferę prywatną.
Artystyczne marzenie. No na pewno rozpędzić troszeczkę kulturę w naszym mieście. Staram się to robić. Czasem ostatnio właśnie nawet jakieś takie mikrokoncerty na pracowni robimy z Grzegorzem Gajem. Coś się pojawi teraz właśnie w internecie, na YouTubie. Zapraszamy lokalnych artystów, ale też spoza Podhala i nagrywamy takie maleńkie koncerty po 3 utwory i zapraszamy maleńką widownię, bo tutaj oczywiście nie ma aż tak wiele miejsca. I taką właśnie serię koncertów uruchamiamy. To jest takie, to też się narodziło w czasie pandemii. Chciałem troszeczkę dać pozwolić się pokazać komuś, tak, ale troszeczkę jakby z czasem nie udało się tego, nie udało się tak szybko tego zorganizować, więc skończyła się pandemia i odpaliliśmy temat dopiero w tym momencie. Ale moje marzenie, no, troszeczkę to poruszyć nowym targiem, bo jest tu wielu, wielu zdolnych, wspaniałych artystów. A moim marzeniem chyba móc tworzyć i nie martwić się o utrzymanie, o żyć ze sztuki tak już zupełnie na luzie i móc tworzyć, robić to, co kocham, a mniej komercji, więcej sztuki, więcej asamblażu na pewno.
Jeżeli ktoś ma ochotę, może do ciebie podejść, może cię odwiedzić w pracowni?
Jak najbardziej. Jeśli jestem na pracowni, można się odezwać, napisać, odwiedzić, pooglądać sobie. Jak najbardziej jestem otwarty. Pracownia jest otwarta oczywiście. Jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć, przyjrzeć się, nawet coś zrobić może. Jeżeli jestem na miejscu, to oczywiście pracownia jest do dyspozycji.
Regiony Kultury na antenie Radia Kraków Kultura, wakacyjny cykl Dopóki Słońce Wschodzi, a Dopóki Słońce Wschodzi, Gabriel Szyrszeń rzeźbi w Nowym Targu, można go odwiedzić w pracowni przy ulicy Waksmunckiej 23 czy 25?
23.
23. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie.
Bardzo miłe spotkanie, bardzo dziękuję również.
Ja dziękuję za uwagę. Magdalena Zbyrud-Wiśniewska. Mówię do usłyszenia.